Pomoże nauka. Świat.
Witamy Państwa w kolejnej audycji z cyklu Pomoże nauka świat. Program poprowadzą dla Państwa Przemysław Ruć
i Sławomir Nikczyński. Chcemy Państwu zaprezentować przegląd najświeższych odkryć w światowej nauce, jak również pokazać ciekawych gości z obszaru nauki, biznesu czy szeroko rozumianych technologii. Na początek kilka faktów ze świata nauki z ostatniego czasu.
Historię Polski z punktu widzenia lasów opisali w swoich badaniach naukowcy z Uniwersytetu Adama Mickiewicza i Instytutu Botaniki PAN w Krakowie. Okazuje się, że w okresie masowych migracji ludności podczas wędrówek ludów między IV a VI wiekiem naszej ery na terenie Polski doszło do zarastania terenów rolniczych i regeneracji lasów. Następnie wraz z intensywnym osadnictwem Słowian i Bałtów, a potem i z rozwojem państwa, lasy pierwotne zaczęły stopniowo zanikać. Takie wyniki pokazują analizy pyłku uwięzionego w warstwach osadów, jezior i torfowisk. Rośliny pozostawiają po sobie ślady, które mogą przetrwać tysiące lat. Pyłek roślin jest przenoszony przez wiatr i trafia do okolicznych jezior czy torfowisk i gromadzi się w nich w warstwach osadów. Badacze z UAM postanowili zestawić informacje o zakumulowanym w osadzie pyłku z 36 profili pochodzących z jezior i torfowisk z obszaru północnej Polski za okres ostatnich 1500 lat. Analizy ukazały, jak wygląda w Polsce proces zanikania lasów pierwotnych.
Naukowcy z Politechniki Gdańskiej prowadzą badania nad tanimi, ognioodpornymi i przewodzącymi elektrycznie materiałami wytwarzanymi ze zużytych opon samochodowych oraz napełniaczy węglowych. Drukowane w technologii 3D termoplastyczne kompozyty będą mogły znaleźć zastosowanie m.in. w elektronice, motoryzacji i budownictwie. Zespół badawczy z PG należy do ścisłej czołówki w dziedzinie recyklingu rozdrobnionych opon. Ich przyjazne środowisku i niskokosztowe metody recyklingu to jedno z największych współczesnych wyzwań środowiskowych. Rozdrobnione opony stosowane są m.in. jako modyfikatory lub napełniacze kompozytów polimerowych, asfaltu czy betonu na potrzeby różnych gałęzi gospodarki. Naukowcy z Gdańskiej Politechniki chcą pójść o krok dalej i skupić się na ponownym wykorzystaniu tego odpadu, tworząc elastyczny materiał o unikalnych właściwościach, jak na przykład przewodzenie prądu czy podwyższona odporność na ogień.
Lekarz medycyny Ewa Zarzycka, asystentka w Katedrze i Klinice Hematologii i Transpatologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, jest współautorką pracy, która została opublikowana w czasopiśmie New England Journal of Medicine. Jest to jedno z najbardziej wpływowych stricte medycznych wydawnictw na świecie. Międzynarodowa publikacja zmienia paradygmat leczenia chorych na ostrą białaczkę szpikową z mutacją IDH1, którzy nie kwalifikowali się do intensywnej chemioterapii indukcyjnej. W opisanym badaniu udowodniono, że u pacjentów z mutacją IDH, która występuje u około 10% chorych na ostrą białaczkę szpikową, leczenie opisanym sposobem zmniejsza ryzyko niepowodzenia terapii o 67%, a śmierci aż o 56%. To kolejne przełomowe odkrycie i nowa szansa dla pacjentów z AML i obecnością genetycznej zmiany, które uniemożliwia wdrożenie leczenia celowego, wyjaśnia lekarz Ewa Zarzycka.
Polscy badacze opracowali model, który pomoże zrozumieć, jak gwiazdy neutronowe emitują promieniowanie rentgenowskie. Gwiazdy te to dość egzotyczne obiekty zbudowane z ciasno upakowanych neutronów. Są końcowym stadium ewolucji gwiazd o wielkich masach, nawet do 10 mas Słońca. Do zrozumienia tych obiektów, ale i zjawisk zachodzących w ich bezpośrednim sąsiedztwie, niezbędne są specjalistyczne narzędzia, modele wyjaśniające, co się tam dzieje. Taki właśnie model, dzięki któremu możliwa jest analiza procesów odpowiedzialnych za emisję promieniowania rentgenowskiego w obrębie gwiazd neutronowych, opracowali naukowcy z Uniwersytetu Łódzkiego, dr Michał Szanecki i profesor Andrzej Maciołek-Niedźwiecki wraz z profesorem Andrzejem Zadziarskim z Centrum Astronomicznego imieniem Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Gościem programu jest profesor doktor habilitowany inżynier Zbigniew Krzemiński, związany do ubiegłego roku z Katedrą Automatyki Napędu Elektrycznego i Konwersji Energii Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. Obecnie prezes kierujący spółką MMB Drives z Gdańska.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Dzień dobry. Czym zajmuje się Katedra Automatyki Napędu Elektrycznego i Konwersji Energii? Chciałbym też dodać, że ostatnio w naszych audycjach rozmawiamy sporo o odnawialnych źródłach energii, czy to pojazdach napędzanych paliwami alternatywnymi, czy innych źródłach. Proszę powiedzieć coś o tej katedrze.
Katedra zajmuje się układami napędowymi. To może jest bardzo ogólne określenie, ale...
Czyli silnikami?
Właśnie nie silnikami, tylko urządzeniami, które przetwarzają energię z takiej postaci, jaka ona może być dostarczana z gniazdka na energię, która ma taką formę, żeby można było płynnie, według jakichś algorytmów, sterować maszynami elektrycznymi, czyli silnikami albo generatorami.
Bo prąd możemy zamienić na energię mechaniczną, na cieplną, na światło. Co jeszcze możemy z prądem zrobić z gniazdka?
W tym wypadku to właśnie zamieniamy na energię mechaniczną w maszynach elektrycznych,
które
ale po drodze trzeba zamienić z jednej formy na drugiej. I to jest czasami dosyć skomplikowane, bo po to, żeby zasilić silnik prądu zmiennego, to energię, która dopływa jako energia prądu zmiennego, przetwarza się na energię prądu stałego, później ze stałego dopiero na zmienny. Aha. Małymi porcjami.
Czyli te przemiany, one są niezbędne, żeby to, co mamy w gniazdku, spełniało swoją funkcję jako źródło zasilania chociażby dla urządzeń domowych, tych, które mamy.
Tak? No, niezbędne i wymagające bardzo zaawansowanej technologii, dlatego że tą energię właśnie dzieli się na niewielkie porcje, czyli zasila się jakąś część układu, powiedzmy stałym napięciem, płynie prąd i trwa to różnie. W początkach tego przetwarzania energii to było kilka milisekund, a teraz to jest nawet czasami kilka nanosekund, więc to bardzo krótko włączane są te tranzystory obecnie.
Bo rozumiem, że w gniazdku domowym mamy prąd o napięciu takim i takim i częstotliwości takiej i takiej, czyli tam ten prąd zmienia swoją biegunowość. U nas w naszych warunkach bodajże jest to 50 herców bodajże, chyba tak?
Dokładnie tak.
W gniazdku.
Może nie dokładnie 50,
Są wahnięcia,
bo się zmienia ta częstotliwość trochę. Ale tak to właśnie wygląda.
Aha. No dobrze, a gdzie są w tym wszystkim te źródła odnawialne, o które kolega pytał?
No te źródła odnawialne generują właśnie energię. Te najpopularniejsze, czyli fotowoltaika, generuje energię w postaci prądu stałego. I tą energię w postaci prądu stałego trzeba przetworzyć na energię prądu zmiennego.
Czyli to hasło konwersji energii. Konwersja energii. To jest po prostu zamiana z jednej na drugą?
Zamiana z jednej postaci energii na drugą. I tutaj katedra zajmuje się tym przetwarzaniem tej jednej postaci energii elektrycznej na inną postać energii elektrycznej, wykorzystując te różne źródła zasilania, tą energetykę odnawialną, czyli fotowoltaikę, wiatraki.
Geotermia jakoś w Polsce?
Geotermia to raczej nie wymaga przetwarzania na jakąś inną postać energii, bo to się przetwarza tylko
po prostu ciągniemy ciepło i chcemy to ciepło.
Na inne ciepło.
Aha, dokładnie, te, które nam umila zimę, dokładnie. No dobrze, to drugie pytanie w zasadzie chciałbym, ono troszeczkę będzie może powrót do źródeł, bo nie każdy z nas wie, czy zdaje sobie sprawę z tego, jaka jest ścieżka tego prądu elektrycznego, który mamy w gniazdku, za który płacimy rachunki. Jak wygląda taka ścieżka od miejsca, gdzie on powstaje, ta energia, w sensie elektrownia, poprzez te sieci średniego napięcia, wysokiego napięcia, niskiego napięcia, aż ona ląduje u nas w domu. Na moim osiedlu, koło mojego domu stoi taki murowany mały budyneczek z napisem, żeby tam, broń Boże, łapek nie wkładać, bo grozi porażeniem.
Czyli transformator.
Właśnie.
I właśnie energia w postaci energii prądu przemiennego może być przetwarzana w transformatorach z jednego poziomu napięcia na inny poziom napięcia. Warunek jest tylko taki, że iloczyn prądu i napięcia musi po jednej i po drugiej stronie transformatora pozostać taki sam. No, oczywiście straty są jakieś transformatorze po drodze, ale główna zasada wygląda mniej więcej.
No dobrze, ale to wróćmy do źródeł. Mamy elektrownię, z niej tam jest turbina, tam się ją opala, powiedzmy, węglem, czasami ropą, gazem. I co jest na wyjściu z tej elektrowni? Bo rozumiem, że takie wielkie pola, które czasami koło Gdańska widać na przykład, takie wielkie pola, maszty stoją, ogrodzone jest to i takie transformatory właśnie stoją, że rozumiem, że jest to element tej sieci.
Na wyjściu z elektrowni, z tych turbogeneratorów, energia wypływa przy stosunkowo niskim napięciu. To nie jest od razu najwyższe napięcie, jakie jest możliwe i musi być dopiero przetworzone na napięcie 110-220 kilowoltów.
Kilowoltów.
Nie voltów, tylko kilowoltów, po to, żeby był właśnie mały prąd, to znaczy niska wartość prądu, żeby przy niskiej wartości prądu były małe straty przy przesyle na większe odległości.
I te największe słupy elektryczne, takie, które widzimy na przykład jadąc samochodem gdzieś w pobliżu dużych, nie wiem, na przykład siódemką krajową, czy gdzieś w mieście, to są te słupy wysokiego napięcia, tak?
To są te słupy wysokiego napięcia, 110-220.
I one doprowadzają wtedy do tych, potem są mniejsze słupy, jeszcze mniejsze i one, które dochodzą gdzieś tam właśnie do osiedli ludzkich.
Tak, i na końcu są linie
400-voltowe, czyli tak czasem...
Czyli między przewodami jest 400 voltów, a między przewodem a fazowym, a przewodem neutralnym jest 220, czyli 230, to co mamy w gniazdku.
Czyli w mieszkaniu na przykład, jak jest wymóg podłączenia chociażby piekarnika czy kuchenki takiej elektrycznej do tak zwanej siły, to jest, tam jest wymagane napięcie właśnie rzędu tam 400 czy 500 nawet voltów, tak?
W mieszkaniach tak naprawdę to są tylko jednofazowe odbiorniki i to jest zaskakujące, bo kuchenka indukcyjna nie jest odbiornikiem trójfazowym, chociaż wymaga podłączenia trzech faz. Bo w kuchence indukcyjnej są dwa urządzenia, każde podłączone do innej fazy. I stąd jest pewne czasami nieporozumienie, ale te trzy fazy trzeba doprowadzić, dlatego że jest ograniczenie mocy na jednej fazie, a kuchenka to może być nawet 7 kW.
Aha. Rozumiem.
Czyli całkiem sporo.
I już wiem, o co chodzi w tym temacie.
To może przejdźmy do zjawiska, które staje się coraz bardziej popularne tutaj w naszym życiu, czyli generowanie energii elektrycznej w małych skalach. Czy to na przykład dzięki fotowoltaice, czy lub domowych elektrowniach wiatrowych. I teraz, jeżeli taki konsument sam wytwarza energię elektryczną, to zapewne rodzi nowe zjawiska. Proszę powiedzieć, jak to wygląda na poziomie czy technicznym, czy może uregulowań prawnych, jeżeli tutaj też możemy o tym mówić. No właśnie.
No na poziomie technicznym to energia przy generowaniu jej z odnawialnych źródeł energii, w takich rozproszonych bardzo, generowana jest na tym drugim końcu. Nie tam, gdzie jest elektrownia, tylko tam, gdzie jest odbiór. Czyli na poziomie tego napięcia właśnie 400 voltów. I w związku z tym ta energia przepływa w drugą stronę, odwrotnie, od tych źródeł do odbioru, a odbiory również są na 400 voltach.
Czyli teraz często pojawia się takie określenie jak prosument, tak?
Prosument to jest jednocześnie wytwórca i odbiorca energii. No, z założenia powinien konsumować tą energię, którą odbiera. Ale nie zawsze jest to możliwe w tym samym dokładnie czasie.
Przy czym wymogi prawne, z tego co słyszałem, z tego co się orientuję, one obligatoryjnie każą włączanie takich domowych instalacji pozyskujących energię elektryczną do tej ogólnej sieci, tak? Czy możemy działać zupełnie niezależnie od tej sieci elektrycznej, tej powiedzmy państwowej?
Od sieci tej systemowej można się uniezależnić, ale jest to pewien problem, dlatego że przede wszystkim te źródła odnawialne nie produkują energii dokładnie tyle, ile jest zużywane w danym jakimś obiekcie, czy w mieszkaniu, czy w firmie. Żeby się całkowicie uniezależnić, trzeba by było zastosować jakiś magazyn energii, żeby przechować tą energię, która została wytworzona i zużyć ją wtedy, kiedy jest potrzebna. Albo mieć jakieś źródło energii, które będzie włączane wtedy, kiedy ta energia jest potrzebna.
Czyli ta konieczność podłączenia tego, co produkujemy teoretycznie sami, wynika z tego, że to nam zapewnia po prostu ciągłość dostawy energii do tych naszych urządzeń, które mamy w domu, w sytuacji, kiedy na przykład, no nie wiem, nie świeci słońce na przykład.
No jak nie świeci
albo
słońce,
nie wieje wiatr.
Jak nie świeci słońce, trzeba tą energię skądś pobrać. Można pobrać właśnie z sieci i na tym polega ten fenomen prosumenta, który pobiera energię wtedy, kiedy mu jest potrzebna i wprowadza energię do sieci wtedy, kiedy ma jej nadmiar.
Czyli można sobie wyobrazić sytuację, że są takie sytuacje, że na przykład ten licznik, który mamy w domu, że on się może kręcić w drugą stronę, czy to jest tylko takie, powiedzmy, mocno zobrazowane, to, ale nie ma nic wspólnego z rzeczywistością.
Gdyby to był taki licznik, jaki kiedyś był stosowany, to rzeczywiście by się kręcił w przeciwną stronę. Te liczniki były jednofazowe, ale teraz w przypadku prosumenta pojawia się problem, że może generować energię, może ją wprowadzać do sieci. Jeżeli moc jest większa niż 3 kW, to jest zobowiązany do tego, żeby oddawać energię w trzech fazach równomiernie. Tak. No ale jeżeli włączy jakieś urządzenie, to urządzenia są z kolei jednofazowe. Tak. Więc w jednej fazie pobiera energię, a w dwóch oddaje. Mhm. Co robi licznik? No licznik zlicza tą oddaną energię, zlicza jako oddaną, pobraną jako pobraną i zakład energetyczny, czyli
patrzy
spółka
potem
obrotu.
Na saldo?
Saldo na fakturze. Tak. Saldo rozlicza to wszystko na fakturze. Nie ma czegoś takiego jak takie bilansowanie energii w liczniku. Jest co prawda matematyczna możliwość rozliczania tej energii w danej chwili. Tak. Jest to inny sposób działania licznika, ale on nie jest w tej chwili korzystny dla spółek obrotu i nie jest stosowany. On jest dopiero rozważany w przepisach, że taki sposób, nazywa się to metoda wektorowa, nie wnikając w szczegóły, ale będzie to wymagało właśnie wymiany jakichś algorytmów w licznikach, tak, że one będą rozliczały energię na bieżąco.
W tym momencie zakończymy pierwszą część naszej rozmowy, a do rozmowy wrócimy po krótkiej przerwie.
Pomoże nauka. Świat.
Witamy Państwa po przerwie. Naszym gościem jest profesor doktor habilitowany inżynier Zbigniew Krzemiński.
Skończyliśmy na tym, że w elektrowni, ta, która nam wystawia rachunki, podliczają saldo, jeśli my jesteśmy tym prosumentem, czyli dostarczamy też energię elektryczną z naszych instalacji, czy to fotowoltaicznych, czy innych. No i tutaj jeszcze chyba trzeba byłoby coś dodać.
Tak, bo ja mówiłem o tym, że to rozliczenie może być na fakturze albo w liczniku, ale może być również bilansowanie tej energii za pomocą urządzenia energoelektronicznego. Urządzenia, które będzie pobierało energię z tej fazy, gdzie energia jest wprowadzana do sieci i oddawało energię do tej fazy, gdzie energia jest zużywana.
Tak.
W związku z tym w jakimś ograniczonym obszarze zasilania część tej energii się zbilansuje.
Tak.
I to, co jest pobierane z tego transformatora zasilającego linię, będzie tylko tą różnicą pomiędzy energią oddaną do sieci i pobraną. Wobec tego będą mniejsze spadki napięcia na tych odcinkach linii i zniknie problem z wyłączaniem fotowoltaiki, który jest w tej chwili chyba główną bolączką prosumentów, dlatego że są przepisy, które określają, jakie powinno być napięcie w sieci zasilającej. Nie może ono być większe niż 10% plus napięcie znamionowe.
Czyli rozumiem, że jeżeli mamy na przykład lato, mamy bardzo słoneczny dzień, kiedy ta fotowoltaika jest bardzo wydajna i ona dostarcza bardzo dużo tej mocy do sieci, to wtedy ona nie może robić tego, że tak powiem, bez żadnych limitów.
Jeżeli nie ma żadnych specjalnych urządzeń właśnie w sieci, to napięcie w sieci się podwyższa.
Tak.
I jest funkcja w algorytmie, która powoduje, że falownik się wyłącza.
Aha.
Albo przynajmniej ogranicza wytwarzaną moc.
I to jest zjawisko, tak sobie staram się to wyobrazić, to jest zjawisko korzystne z punktu widzenia ogółu systemu?
No, z punktu widzenia systemu energetycznego to jest jak najbardziej prawidłowe działanie tych falowników,
tak.
Ale popatrzmy na to z drugiej strony. Prosumenci zainwestowali duże pieniądze. Te pojedyncze instalacje to są koszty sięgające kilkudziesięciu tysięcy złotych.
To instalacje w ramach chociażby takiego domku jednorodzinnego, tak?
Domek jednorodzinny z instalacją od 5 do 10 kW to jest koszt rzędu kilkudziesięciu złotych.
Ile to się zwraca w polskich warunkach klimatycznych?
To się powinno zwrócić w ciągu 8-9 lat.
To szybko.
Mniej więcej, to zależy jakie są ceny, ale jeżeli ten przekształtnik nie pracuje, bo się wyłączył, bo za wysokie napięcie, to się nie zwraca i ludzie zainwestowali i się nie zwraca. Zamiast tego, mając instalację, która może produkować energię, trzeba jednak zużywać paliwa kopalne, bo niewykorzystana jest całkowicie energia.
Nie dysponujemy technologią takiego jakby domowego UPS-a, który po prostu ładujemy, który jest w stanie nam zmagazynować pewną część energii na wypadek chociażby odłączenia właśnie w późniejszym czasie, żeby to
wykorzystania później.
Jest taka koncepcja, żeby prosument został wyposażony w magazyn energii.
Właśnie.
Jest tylko jeden problem. Żeby ten magazyn energii działał prawidłowo, to musi być ładowany, rozładowywany, powiedzmy nawet dwa razy dziennie. I w sumie tyle tych ładowań i rozładowań magazynu jest potrzebne, żeby się zwróciła wartość środków zainwestowanych w ten magazyn, że po prostu ten magazyn nie przeżyje tej ilości ładowań, rozładowań.
On ma jakąś skończoną liczbę tych cykli. Tak,
są takie technologie magazynów energii, które pozwalają na 15-20 tysięcy cykli. No i to już zaczyna się opłacać.
To można sobie to wyobrazić.
Ale
to
nie dla takiego indywidualnego prosumenta na razie przy tych cenach energii regulowanych, jakie są. I jest to opłacalne dla przedsiębiorstw, które płacą za energię jednak więcej niż indywidualni odbiorcy.
Ja tutaj futurystycznie wybiegam w przyszłość, bo i też troszeczkę wracając do rozmów z naszymi innymi gośćmi. Ostatnio rozmawialiśmy o wodorowaniu, o wodorze. Czy taka zmagazynowana energia, można sobie wyobrazić sytuację, kiedy prywatny czy indywidualny konsument czy producent takiej właśnie energii elektrycznej jest w stanie sam w domu wykorzystywać ją na przykład w instalacjach wodorowych? Że ten nadmiar energii on sobie po prostu wykorzystuje na elektrolizę wody na przykład.
Elektroliza wody to jest bardzo prosta
ale ponoć mało wydajna.
Po pierwsze mało wydajna, a żeby była wydajna, żeby można było ten wodór wykorzystać, zmagazynować, co jest bardzo trudne.
Trudne, bo tam ciśnienie musi być
ciśnienie, i wodór nie za bardzo chce się trzymać w jakichś zbiornikach.
Ucieka po prostu.
Ucieka przez ścianki. No tak. Więc to wszystko kosztuje i pytanie znowu jest takie jak przy magazynach chemicznych, ile kosztuje ta instalacja wodorowa,
czy
ten magazyn i czy to się finalnie opłaca.
To może teraz powiedzmy o kierowanym przez pana zespole MMB Team z Gdańska, który to zespół został zwycięzcą konkursu Wielkie Wyzwania Energia i wygrał 1 000 000 złotych nagrody za najlepszy prototyp przydomowej elektrowni wiatrowej. Dodajmy, że zawody zostały zorganizowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przy wsparciu funduszy europejskich w ramach programu Inteligentny Rozwój. W rywalizacji brało udział aż 180 drużyn z całej Polski. No i gratulujemy przede wszystkim tego sukcesu.
Gratulacje.
I proszę powiedzieć więcej o założeniach państwa prototypu.
No założenia prototypu były takie, żeby spełnić wymagania konkursu.
To jest chyba najlepsza możliwa odpowiedź właściwie, ale tak, no, damy dalej.
To nie był prototyp, który został wymyślony i no tak, później będzie ten prototyp startować w konkursie, tylko przeanalizowaliśmy dokładnie, jakie są wymagania. A te wymagania to były, żeby się mieścił w sześcianie 2x2x2 metry. Aha. I ważył cały nie więcej niż 200 kg i produkował maksymalną ilość energii, jaką można wytworzyć z wiatru wiejącego na ten wiatraczek. No stąd już z wcześniejszych przemyśleń wybraliśmy tą konstrukcję z poziomą osią obrotu, która zapewnia, że jest większa ilość energii niż przy pionowej osi obrotu.
Czyli nie takie charakterystyczne wiatraki, które widzimy właśnie jak stojące na wysokich wysięgnikach, na wysokich wieżach, tylko pionowa...
Pozioma oś obrotu. Nie, pozioma osi obrotu. To jest taka jak te duże wiatraki, które produkują energię przy tych...
Ale mały. No jego sprawność wystarcza na taką przydomową elektrownię właśnie? No, jest w stanie produkować tyle energii?
Każdy wiatrak ma jakąś sprawność i żeby coś wyprodukował, to musi mieć odpowiednie wymiary, niezależnie od tego, jaka jest sprawność przetwarzania energii wiatru w energię elektryczną. Jeżeli będzie mała sprawność, to wiatrak duży. Jeżeli duża sprawność, to wiatrak mały.
To może być mniejszy.
My projektując ten wiatrak po prostu założyliśmy, że taka konstrukcja musi być tego wiatraka, żeby to koło turbiny o średnicy 2 metry było dokładnie 2 metry. No, na końcu jeszcze było trochę szlifowane końcówki tych łopatek, bo 2 mm było za dużo.
Ale no, mnie fascynuje to, że aż 180 drużyn się zgłosiło, czyli to nie jest nie w kij dmuchą, mówiąc kolokwialnie, że tematyka jest bardzo popularna, ludzie o tym myślą.
To było zrobione wieloetapowo. Na początek trzeba było wysłać film, żeby pokazać drużynę, później trzeba było wysłać film, że coś zrobiliśmy.
Czyli fizycznie prototyp jakiś, tak?
Że ten prototyp działa i może generować energię, a później był półfinał i finał na Stadionie Narodowym.
No proszę.
Do półfinału miało się zakwalifikować 40 drużyn. I te 40 drużyn było testowane na stadionie. 10 zestawów wentylatorów dmuchało na 10 wiatraków jednocześnie. Później była zmiana.
I co? I liczniki mierzyły ile wyjdzie?
Mierzyły
ile z tego
liczniki,
prądu wyjdzie, tak?
Ile będzie tego prądu, ale właściwie to liczniki mierzyły, ile prądu zużywają żarówki podłączone do odbioru tego wiatraka.
Aha,
to było trochę bardziej skomplikowane, bo jeszcze wiatr zmieniał prędkość i trzeba było zmagazynować nadmiar energii, jeżeli żarówki już nie mogły tego zużyć.
Jak to wygląda? Czy to jest konkurs dla samego konkursu, czy można się spodziewać, że laureaci, bo rozumiem, że laureaci zostali nagrodzeni w jakimś celu. Czy da się to spieniężyć?
Czyli chodzi o wdrożenie.
Kilka konstrukcji w zasadzie jest produkowanych, oferowanych na rynku. Ta konstrukcja, którą my opracowaliśmy, też ma szansę na to, żeby mogła być skomercjalizowana. Dobieramy poszczególne elementy, żeby można było uzyskać efekty ekonomiczne, czyli może troszkę większy ten wiatrak.
Tak. No tak, bo na potrzeby konkursu miało być 2 metry, a może być przecież większy.
No
tak,
może być 6 metrów.
Tak.
No więc to będzie może bardziej uzasadnione, żeby trochę większy ten wiatrak był, bo o takie są zapytania.
No dobrze, to myśmy tak bardzo chyba łagodnie przeszli w temat energetyki wiatrowej i ja mam pytanie odnośnie Pomorza i tego, co też się pojawiło u nas w audycji wcześniej. Rozmawialiśmy kilkukrotnie o energetyce wiatrowej na Morzu Bałtyckim. I pytanie takie, jak pan widzi potencjał Bałtyku w tej kwestii? Tu oczywiście jesteśmy świadkami, czy często widzimy, jak takie pola wiatraków stoją gdzieś na tej morenie dennej naszej pięknej Kaszubskiej. Natomiast my wybiegamy już w przyszłość, kiedy będziemy po prostu na na środku Bałtyku mieli do czynienia z farmami wiatrowymi. Jak to wygląda z pańskiego punktu widzenia, te starania?
Warunki wiatrowe na Bałtyku są bardzo dobre do generowania energii. No, to jest 9,5 do 10 metrów na sekundę średnia prędkość wiatru, więc na lądzie to nawet trudno marzyć o czymś takim.
To wieje cały rok? W zasadzie?
Średnio wieje.
Średnio.
A to jak wieje, to jest określane jakimiś takimi krzywymi rozkładu. Tak. Ile godzin wieje z daną prędkością i to można taką krzywą sobie narysować. I później z tej krzywej wyznaczyć, ile energii wiatrak wyprodukuje.
I to współpraca, rozumiem, że tu jakaś współpraca musi być na poziomie no, tych, którzy będą inwestowali w te farmy, ale też chyba, nie wiem, IMGW, czy jakieś instytucje, które dysponują pomiarami, tak?
No na pewno.
Pola wiatru.
Tak, ten który inwestuje, to opiera się na
musi mieć
na
twarde,
pomiarach,
twarde dane.
Na danych, które są mierzone przez co najmniej rok, jak nie dłużej. W miejscu, gdzie ten wiatrak ma być zainstalowany, bo kilka kilometrów dalej to już może być zupełnie co innego.
Czy my już mniej więcej wiemy, w jakich lokalizacjach w tej polskiej strefie, bo rozumiem, że to będzie w tej strefie tej bliskiej, czy w strefie ekonomicznej te pola wiatrakowe będą instalowane? To bardziej chyba w tej bliższej.
No są już firmy, które mają gotowe plany z projektami przyłączeń. No to będzie w takich odległościach kilkudziesięciu kilometrów od brzegu. Przy czym nie jest to takie oczywiste, że no jak w danym miejscu wieje, to tam trzeba wiatrak postawić, bo no, znaczna część naszego wybrzeża to jest obszar Natura 2000.
I
tam wiatraka
nie da rady
stawiać nie można.
A szlaki żeglugowe?
A szlaki żeglugowe no, też wykluczają postawienie w tym miejscu wiatraku. Okay. Do tego jeszcze są wraki, jeszcze są inne przeszkody, pozostałości gdzieś tam jeszcze z okresu wojny.
A może wcale nie takie duże.
A może nieduże. I kiedyś byłem świadkiem jakiejś dyskusji i okazało się, że no tak wielu miejsc, gdzie te wiatraki można na Bałtyku postawić, tak naprawdę nie ma. Więc
generalnie chyba morzem jest sprzyjającym takim inwestycjom, bo jest płytkie.
To jest płytkie morze, więc
to jest kilkaset metrów w najgłębszych miejscach,
a
średnio to tam 150-200 metrów pewnie.
No ale tam, gdzie wiatraki są stawiane, to jest kilkadziesiąt metrów. No, najlepiej, żeby było tak poniżej 50.
Poniżej 50.
To wtedy to nie są takie wielkie jakieś nakłady na budowę tego wiatraka.
No dobrze, to może na koniec takie pytanie. Podczas jednej z naszych ostatnich rozmów z ekspertami padło stwierdzenie, że przyszłością będzie używanie aut elektrycznych w warunkach miejskich, a ogniw wodorowych na długich trasach. I czy elektryczność może nas jeszcze czymś zaskoczyć?
No,
możemy.
Czasami się zastanawiałem.
Fantazji.
Czasami się zastanawiałem, jak takie auto, taki pojazd do jeżdżenia po mieście powinien wyglądać.
Właśnie.
Wydaje mi się, że to, co w tej chwili robią firmy oferujące samochody, to nie jest przyszłość. No bo po co ten pojazd ma wozić puste miejsca dla czterech osób, skoro głównie jeździ jedna
czyli
osoba.
Czyli ma być mały.
Powinien być mniejszy. Mniej energii zużywać na opory powietrza.
Tak, zgadzam się.
I poza tym powinien mieć możliwość łatwego ładowania. Czyli nie ładowania, łatwego dostarczania energii do pojazdu, co jest zupełnie czymś innym niż ładowanie akumulatora, bo już Chińczycy budują fabrykę samochodów, które będą miały po prostu wymienny akumulator. Więc nie trzeba ładować akumulatora, trzeba go wymienić. Będzie to trwało
chwilę, po prostu.
Chwilę no, taką samą jak tankowanie.
No tak, no ma, właśnie, ma to sens.
Czyli, bardzo ciekawa koncepcja.
Tak, czyli masz po prostu dwa albo trzy zestawy akumulatorów,
nie ma.
Łatwo wymienialnych.
Ale te akumulatory nie muszą być własnością posiadacza samochodu.
Czyli to może być na zasadzie butli gazowych, że wymieniam
kaucja. Jedzie do stacji, bierze akumulator,
tak, dokładnie.
Płaci za prąd.
Tak, bo zastanawiałem się, że po co w mieście jest hybrydowy SUV wielki, którym jeździ
jedna osoba, albo tak. Nawet dwie, niech by było.
Tak.
No to jest marnowanie paliwa.
Marnowanie paliwa,
energii
miejsca, przestrzeni, miejsca do parkowania. Przecież miasta nie są zaprojektowane po to, żeby jeździły po nich samochody, tylko tak naprawdę, zwłaszcza centra miast, to są zaprojektowane po to, żeby jeździły w nich powozy konne.
No właśnie.
No właśnie.
Ale to w takim razie jeszcze podrążę temat. No ale dobrze, czy w elektryczności dożyjemy takich czasów, przynajmniej na tej technologii, która teraz jest, że będziemy mogli samochodem elektrycznym przejechać z Gdańska do Zakopanego? Da się?
No da się, jak pan wymieni po drodze akumulatory 3 razy, to tak jakby pan konie wymieniał.
To da się.
To jest bardzo, bardzo ciekawe podsumowanie i teraz właśnie tak
bardzo
jak
mi
kiedyś,
się to podoba.
Tak jak kiedyś się wymieniało konie po drodze, tak teraz
słusznie,
będziemy wymieniać
tak
akumulatory. To rzeczywiście jest ciekawa klamra.
Czyli to ma sens, jeśli faktycznie to ładowanie, które zajmuje kilkanaście godzin powiedzmy, zastąpić wymianą baterii, tak, żeby one były jakieś modułowe. Wyjmujemy, wkładamy nowe
i jedziemy wszystkich
dalej.
Samochodach takie same. U wszystkich producentów takie same. Na razie jesteśmy na początku tego etapu, bo na razie Unia wprowadza standard ładowarek do telefonów. Tak. Wszystkie telefony będą miały taką samą
wtyczkę.
Końcówkę.
Tak.
Taką samą wtyczkę.
No ale to telefony, a samochody i motoryzacja to trochę dalej.
Okej, czyli... To mi się spina, ten pomysł.
Tak, bardzo ciekawe. Bardzo panu dziękujemy za dzisiejszą rozmowę.
Super.
Dziękuję za zaproszenie.
I przypomnijmy, że naszym gościem był pan profesor, doktor habilitowany inżynier Zbigniew Krzemiński. A audycję poprowadzili dla państwa Sławomir Nichczyński
i Przemysław Ruci. Dziękujemy za rozmowę i zapraszamy na kolejny odcinek cyklu
Pomoże Nauka. Świat.